Dokładnie. Dokładnie tak.
No co tak słabo? Bardziej płacz.
Nie mów tak do niego.
Nagrywa się.
Dokładnie. Dokładnie.
Orzech mówi, że dokładnie. Dokładnie tak. Tak wygląda życie.
Dobrze. Ej, to brzmi jak ja rano.
Mamy to.
To brzmi jak ty rano.
No tak, dokładnie.
Dokładnie tak.
No więc nasz syn pozdrawia słuchaczy Jesłosa.
Witajcie.
Ale idzie teraz jeść.
Witajcie. Witajcie. To jest nic lepszego nas nie spotka w tym wszystkim. Wojtku.
Tak wygląda życie. Jakby to jest ciąg cierpienia i męki.
Tak. Dokładnie tak.
Dzień dobry, Paweł Orzechu. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że cię słyszę. Jest to kolejny odcinek Jezus
kolejnego podcastu.
Kolejnego. One podcast, one week. No, w tym tygodniu chyba nic nowego nie będzie, co?
Oprócz Jezus podcastu wyszedł też oczywiście After Dark. Oprócz tego mamy tak. Nowy odcinek Bullshit Radar oraz tak. Nagrany podcast.
Tak. Ale już nic więcej.
Wojtek, jesteśmy jak fabryka. To się bach, bach, kto bach, 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 bach. Na razie kto... Ale bach, 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 lecimy po prostu. Lecimy, lecimy. Wiesz, ja się trochę czuję jak no. Ten. Jak bonus BGC. Lecimy, kurwa, lecimy. Tak robił.
A ja się czuję jak Robert Greene.
O, tak.
Lecimy.
Tak. I nuda, i nuda, i wuda, i nuda.
Dokładnie.
Tak,
no więc u nas nudy nie ma, rzeczywiście dużo się dzieje. Ale no, nowych podcastów raczej w tym tygodniu nie będzie, więc będzie do słuchania dużo, ale nie aż tak, jak można się spodziewać. Chociaż ja mam na przykład już na starcie, ja od razu przechodzę do konkretu. Ja nie tak. Czekam, ja uderzam po prostu, wiesz, w najważniejsze struny. Ja mam do polecenia fajny podcast, 8-odcinkowy. On ma, odcinki są po pół godzinki chyba, więc taki, wiesz, łatwo zjadalny. A jak w poprzednim odcinku mówiłem już, to jest, okazuje się, dobry pomysł na spędzanie czasu z młodym człowiekiem, że nawet ta jedna słuchawka w uchu lub nawet głośnik z telefonu, młodemu to nie przeszkadza, że sobie słucha czegoś, może się czegoś dowie.
Dokładnie,
i faktycznie, no od małego trzeba, wiesz, uczyć, nie? Więc polecam podcaścik Rabbit Hole. To jest podcast New York Timesa. O internecie i o tym, co internet robi nam w głowach. I troszeczkę jest to taki przegląd rzeczy, które się działy w ostatnich latach, tak generalnie. O tym, dlaczego teorie spiskowe stają się popularne, dlaczego na przykład... No tak bardzo to spłycę, nie lubię tak spłycać na co dzień, ale no tutaj jest to, wiesz, łatwiej będzie to opowiedzieć, że na przykład bardzo dużo konserwatywnych mediów powstało w ostatnim czasie i dlaczego one tak bardzo popularne się stały. Nieprzypadkowo pojawia się to obok teorii spiskowych, ale zostawmy to. Ale też między innymi skąd się wzięły kontrowersje wokół PewDiePie'a i tego, jest taka fajnie opisana historia jakby tego, jak on od małego, od youtubera, który miał, wiesz, 12 subskrybentów, przeszedł drogę do największego youtubera na świecie. Bardzo fajnie to jest zrobione. Bardzo ciekawy w ogóle pomysł na to, w jaki sposób montować podcast. Bo on tak jakoś z odcinka na odcinek bardzo płynnie przechodzi. I szczerze mówiąc, to jest, nie wiem, czy nie nadinterpretuję tego, ale mam wrażenie, że oni tym montażowym zabiegiem właśnie przez to, że podcast się nazywa Królicza Nora, to on właśnie wciąga cię w taką króliczą norę, że właściwie słuchasz tego jednym ciągiem i nie do końca wiesz, który odcinek się skończył, a który się zaczął. Wiesz, o co chodzi? Że jakby jest to taka właśnie spirala, w którą wpadasz i po prostu słuchasz tego jednym ciągiem i jakby to nadal ma sens i nadal porusza po prostu kilka fajnych tematów. Bardzo polecam. Szczególnie tam jest fajny element pod koniec dotyczący QAnon, o którym pisaliśmy w poprzednim newsletterze. My żeśmy o tym nie rozmawiali za bardzo na naszym antenie.
Dlatego warto newsletter nasz jakby obserwować, no, bo dokładnie. To jest link oczywiście w opisie odcinka, natomiast no jakbyście widzieli.
Naturalnie. Staramy się dawać coś tu i tu, nie? No, ale powiedz, co wiesz?
Że ten newsletter na przykład jest krótszy, ale to dlatego, że jest gorąco. Ale jak wejdziecie sobie, to w opisie odcinka jest też archiwum. I tam można sobie przeczytać już w tym momencie razem z tym, który wyszedł dzisiaj, 7.
No i super, wspaniale. Fajnie, że to archiwum też jest, bo można zawsze wrócić, bo myślę, że te linki, które wrzucamy, oczywiście część z nich jest takie dość newsowe, ale część z nich to zupełnie evergreeny, rzeczy, które warto przeczytać i staramy się tam wrzucać rzeczy dłuższe raczej, nie? W sensie ja tak mam wrażenie, że albo to są dłuższe rzeczy, albo coś, co się nie zmieściło do odcinka. W każdym razie o QAnon w tym rabbit hole jest. QAnon jest bardzo w ogóle... Ja się dużo dowiedziałem, bo jakby przez to, że to jest bardzo, bardzo amerykańskie, to nie wiedziałem, wiesz, jakby całej historii. No to tylko jakieś tam skrawki do nas docierają, a tak naprawdę okazuje się, że ten ruch... jest o tyle ciekawe, że z jednej strony tam zawsze gdzieś jest jakieś ziarno prawdy. Niektóre dokumenty zostały liknięte. I na podstawie tych dokumentów, wiesz, pojawiły się aresztowania, więc ewidentnie jakby Q, czyli gościu, który jest tam prowodyrem, chociaż oczywiście wszyscy mówią, że to jest grupa, że to nie jest jeden człowiek i tak dalej, ale no dogrzebał się do jakichś rzeczy, które no okazały się prawdą. Natomiast tam jest dużo zaułków. Myślę, że ten podcast też nie daje odpowiedzi takiej stuprocentowej, ale gdzieś fajnie dotykają tego tematu i myślę, że warto tego posłuchać. Najbardziej mnie zaskoczyło chyba to, że QAnon jako ruch jakby no, ma, wiesz, niszczyć establishment, niszczyć ten stary układ, wiesz, wrzucać do więzienia tych, którzy pod płaszczykiem po prostu, wiesz, bogactwa robili, co chcieli. Między innymi Epstein jest jedną z postaci, która została, wiesz, he didn't kill himself, wiadomix. Natomiast zaskoczyło mnie to, że Donald Trump jest... jakby nie jest częścią tego establishmentu, z którym walczy
QAnon.
Nie,
no oczywiście, to znaczy, że nie.
Bo to jest niesamowite, ale stary, on retweetuje ich rzeczy.
Ja wiem.
Ludzie, którzy są częścią tego ruchu, przychodzą na jego spotkania i tam Wojtek, w ogóle, wiesz, Trump jest naszym prezydentem.
Wojtek, czy ty słuchałeś odcinka Reply All jakiegoś niedawno właśnie, w którym rozmawiano temat QAnona i to był Yes, Yes, No. I tak, jakby tak. Tam to była sytuacja, w której ktoś zapytał Donalda Trumpa o tą pedofilkę, która siedzi w więzieniu teraz.
Tak.
I zapytał, czy coś chciał jej powiedzieć, a on powiedział I wish her well. I że QAnonisti stwierdzili, że to jest na zasadzie, że nie, że on jej życzy dobrze, tylko że on jakby dba o to, żeby wszystko było dobre i dba o praworządność i tak dalej. Ja łapałem się za głowę, a biegałem w tym samym momencie, więc to nie było proste. To taki żart.
Nie, znaczy to jest naprawdę mega skomplikowana sytuacja i mega też ciekawe. Myślę, że udało się New York Timesowi zebrać to do kupy i w miarę podsumować. Natomiast chcę jeszcze dorzucić, przepraszam, że tak przejąłem w ogóle.
Oczywiście, nie,
na początek,
jak to najbardziej.
Ale chcę jedną rzecz dorzucić, bo to też jest ciekawostka związana z Donaldem Trumpem. To znaczy, że właśnie całkiem, dosłownie kilka dni temu pojawiły się informacje, że on na jednej z konferencji powiedział, bo ktoś go o to zapytał, czy uważa, że Snowden powinien wyjść z więzienia. Znaczy inaczej, czy powinien zostać ułaskawiony, no bo on nie siedzi w więzieniu, tylko że jeżeli go prezydent ułaskawi, no to on będzie mógł wrócić do Stanów w ogóle, nie? Bo on się cały czas ukrywa. No i Trump powiedział, że zrzuca na to okiem, nie? I to jest w ogóle taki przedziwny mariaż Trumpa z tym podziemiem internetowym, tych, wiesz, likerów. Nie? Ja tak, wiadomo, że wrzucam wszystkich do jednego worka, ale to tylko żeby łatwiej było o tym mówić. Ale właśnie, wiesz, Edward Snowden no, walczył dla ludzi, nie? Że jakby chciał pokazać, jak NSA zbiera dane i że robi to nielegalnie i że praktycznie wszyscy Amerykanie są włączeni do tego programu, a wcale się na to nie godzili nigdy, nie? I robił to dla ludzi. I teraz QAnon bardzo podobnie, to znaczy no, chce pokazać korupcję, chce pokazać te sprawy pedofilskie, chce pokazywać wszystko złe, co się działo z tymi poprzednimi, a Trump nagle, wiesz, z przedziwnej strony przykleja się do tego i staje się, wiesz, no wiadomo, że on bardzo potrzebuje i on uwielbia pozytywny PR, nie? Jakby wszystko, co się dzieje dobrego z nazwiskiem Trump, to jest super sprawa i w ogóle ekstra i to mu się zawsze przyda. Natomiast
w końcu, Stany Zjednoczone miały mniej przypadków koronawirusa niż świat.
Wiadomo. A wiesz, co zwróciłem uwagę przy tym wywiadzie, który już jest chyba ikonicznym w ogóle materiałem wideo? Jest jedna wspaniała rzecz i to jest taka drobnostka. On tłumacząc jedne z danych, które tam pokazuje na tych karteluszkach, mówi tak. Stany Zjednoczone tutaj są na końcu, czyli wygrywamy. I powtórzył to, że wygrywają, że są najlepsi kilka razy. I myślę, że to jest bardzo wdrukowane w jego język, to znaczy, że wszyscy PR-owcy wokół niego, chociaż on sam pewnie też, wiesz, jest sam dla siebie PR-owcem najlepszym, jest taka zasada, że nigdy nie mówisz, że przegrywasz, nie? Że jakby nigdy nie możesz powiedzieć, że jesteś na drugim miejscu albo na pewno nie na końcu. Więc on mówi, że są na końcu, bo tam była jakaś tam cyferka, która wiesz, że no chyba zachorowań czy śmierci jest mało względem czegoś tam, to on mówi, nie, my wygrywamy, nie? To jest najważniejsze, my jesteśmy top. Po prostu to było niesamowite.
Wojtek, ja zrobiłem sobie w trakcie, kiedy ty mówiłeś, zrobiłem sobie taką krótką notatkę, żeby zrobić nawiązania, nie chciałem ci przerwać, bo ci to przyszło, nawiązania do tego wszystkiego, co powiedziałeś. Teraz tak, po pierwsze, a propos podcastów. Takich, które polecamy. Ja teraz jestem w ogóle w takim mocnym ciągu i jadę akurat Hello Internet i podcasty od Wondery, które sobie ostatnio zakupiłem i radość w moim sercu jest ogromna, bo podcasty Wondery są bardzo dobre. I robię generalnie coś takiego, że słucham 10 odcinków Hello Internet i potem całej serii na Wondery, potem znowu 10 odcinków itd. I jakby ja chciałem polecić podcast, który teraz się zaczął pojawiać. W ogóle Wondery, można słuchać podcastów ich za darmo. Za $5 miesięcznie można dostać dostęp do odcinków bez reklam. Co też polecam, bo akurat Wondery ma kosmicznie dużo reklam.
No, Office Ladies też ja przestałem słuchać przez to.
Ja nie słucham już Office Ladies, bo dlatego, że to też było nudne już w pewnym momencie, więc... Więc tak jak mówię, Wondery 5 dolków i teraz oni mają, ja tu oczywiście Wondery podlinkuję, dzięki Piotrek za to, że w ogóle jakby namówiłeś mnie do tego, żeby słuchać Wondery i teraz Wondery właśnie zaczęło robić show, który nazywa się Bunga Bunga. Jest o Silvio Berlusconim.
No tak. No i stara sprawa, ale tam działy się rzeczy. Nie?
Tak. I chciałbym powiedzieć, mam tutaj przy tej okazji oczywiście bardzo seksistowski żart, natomiast uważam, że jest on na tyle zabawny, że przejdzie chyba, bo pani, która prowadzi podcast Bunga Bunga, nazywa się Whitney Cummings.
O, to ładne. Tak. Ładne, to bardzo ładne.
Żart z nazwiska w tym momencie zrobiłem, jeśli ktoś nie...
Oczywiście.
Właściwie no, imienia też, bo jest przejdzie. Imię jest White troszkę. No, to nieważne. Przepraszam bardzo, naprawdę jest dzisiaj ciężki dzień. Dobra, przy okazji podcastów oczywiście chciałem powiedzieć, że dziękujemy za ogrom komentarzy mówiących o tym, że nie jesteśmy najstarszym podcastem w Polsce. I teraz uwaga, my oczywiście jakby nie znaliśmy całego rynku, nie wpadliśmy na to też, żeby sprawdzić, nie słuchamy forum gadki, nie słuchamy tych podcastów wszystkich, które tam były polecane, czy do których były odwołania, tylko nam w głowie zostały takie stare podcasty technologiczne i jakby tym się sugerowaliśmy. Natomiast dostaliśmy komentarzy Wiemy, że nie jesteśmy najstarsi w Polsce i nam daleko. Po prostu zostawmy to w tym momencie. Ale przy okazji...
Zostało nam to przekazane. Ale tak. W ogóle oczywiście pozdrawiamy absolutnie wszystkich dinozaurów sceny podcastowej. Tych, którzy mają powyżej 500 odcinków, bo i tacy są. Tak. Jesteście naprawdę niesamowici i szacun, bo my to robimy też do jakiś czas, ale nie aż tak długo. Więc naprawdę pozdrawiamy was wszystkich.
No i na przykład Formogatka, która ma odcinków tam 243 w tym momencie, tylko że ich odcinki wychodzą, Wojtek, i trwają na przykład godzin tam 5, nie?
I teraz
na przykład jest tak, że archiwum Formogatki, Formogatka zaczęła się w 2009 roku, nie? Więc jakby oni już mają 11 lat.
No jasne.
Dobra, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że a propos dostawania komentarzy, to ja chciałem polecić oczywiście nasz kanał na Telegramie. jestłos.club, gdzie serdecznie zapraszamy. Jest w tym momencie 280 osób razem z nami, się bawi na Telegramie i to jest bardzo, bardzo fajne miejsce, żeby być. I ja przy tej okazji chciałbym też powiedzieć, Wojtku, bo jest parę wojen takich grubych, technologicznych, które się w tym momencie dzieją. To jest moja...
Nie tylko Android i iOS?
Nie tylko takie, Wojtku. I teraz... Chociaż właściwie trochę tak, ale ja chciałem się odnieść do tego, że Telegram wprowadził w zeszłym tygodniu wyczekiwaną wręcz funkcję wideorozmów.
W tej wersji 7, bo wprowadzili to taki, gruba nowa wersja Telegrama weszła.
Tak, dokładnie. I teraz ja tutaj mam oczywiście ten wpis jest też oczywiście podlinkowany w opisie odcinka. I teraz w tym wpisie jest w ogóle napisane bardzo ładnie. Jest w ogóle zrobili fajne wideo, fajne zdjęcia i tak dalej. No i jest napisane, że rok 2020 podkreślił potrzebę komunikacji twarzą w twarz, więc teraz nasza wersja alfa rozmów jest dostępna na Androida i iOS, no nie? I teraz w tym momencie widzę, że jest tak, że już artykuł został zmieniony, w sensie jest napisane, że na iOS, na Androida jest tak dalej, natomiast wcześniej było napisane, że tylko na iOS-a i pod spodem było napisane coś takiego, uwaga.
Tylko na Androida.
Tylko na Androida, tak. Jeśli korzystasz z iOS i chcesz wyprowadzić rozmowę wideo Telegrama, będziesz musiał poczekać, aż Apple pozwoli ci na to lub przełączyć się na platformę, która ma większy szacunek dla swoich użytkowników i deweloperów jak Android. Teraz ja, wiesz, jakby...
Shots fired.
Tak. To jest to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, nie? Jakby, że przy xCloudzie, że nie mam czegoś takiego, że jest jedna konkretna rzecz, która może sprawić, że ja, wiesz, nagle przejdę i będę po drugiej stronie mocy i zacznę korzystać z Androida czy cokolwiek. Szczególnie, że jak już też wtedy wspominałem, no to mam zamiar się zlokinować, kupując sobie Apple Watcha i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony, kurde, jest trochę, w sensie, nie bez powodu Apple się w tym momencie dostaje.
Nie bez powodu i ja mam taki właśnie jeszcze drugi bardzo gruby temat i dość szeroki.
A ja oczywiście, no, zgadzam się. Ja nie jestem do końca pewien, czy powiedziałbym, że to jest platforma, która lepiej szanuje swoich użytkowników i deweloperów. Natomiast zdecydowanie powiedziałbym, że to jest platforma, która jest bardziej otwarta i pozwala na więcej.
Tak, to na pewno, oczywiście.
I dzięki temu nie jest aż tak mocno wykontrolowana, nie?
Zgadzam się z tym, chociaż wiem, że to może być kontrowersyjne, znaczy właściwie takie bardzo kościelne, bym powiedział, dla tych, którzy wyznają Tima Cooka i tak dalej. Fajnie, że jest Android otwarty, no tylko szkoda, że jakby, wiesz... zabagowany czasem, a czasem przez to sideloadowanie aplikacji można sobie jakby zwykły użytkownik może sobie sam narobić kłopotu, nie? W tym sensie.
Tak, aczkolwiek ja też bym tak nie generalizował, że takie, w sensie...
No wiesz, sideloadowanie aplikacji, instalowanie APK z jakiejś strony nie jest najbezpieczniejszą metodą na instalowanie aplikacji.
Oczywiście,
wiesz, o co chodzi.
Oczywiście, że nie jest, ale z drugiej strony...
Nikt na to nie popatrzył.
z drugiej strony to też nie jest tak, że aplikacja, którą instalujesz, to zawsze będzie ci zrobić jakieś
kółko. Tego też nie powiedziałem, oczywiście.
I jakby, wiesz, nawet jeśli sideloadujesz aplikację, to ona w dalszym ciągu wymaga od ciebie jakby potwierdzenia tego, że zgadzasz się udostępnić na przykład dane rzeczy, no nie? Więc to nie jest tak do końca... I ja też chciałbym jakby zaznaczyć, że to nie jest tak, że jak masz Androida, to musisz sideloadować aplikację. Oczywiście, że jest sklep oficjalny. I to nie jeden. Wiesz, bo jakby... troszeczkę wyprzedzając to, co powiesz, bo też jakby chciałbym, żebyś do tego powiedział, ale to jest przy tej okazji, na przykład Wojtek, Fortnite i te opłaty przez App Store versus Epic
Google
Payment.
Play?
Nie, Epic Payment, zwykły. Jakby nie wiem, czy wiesz, że oczywiście zabronili tego na App Store, zabronili tego na Google Playu, a teraz uwaga, w sklepie Samsunga. Bo nie wiem, czy wiesz, że Samsungi mają swój własny sklep.
Wiem, już bez przesady.
W sklepie Samsung, oprócz tego, że w sklepie jest bardzo dużo aplikacji, prawdopodobnie jako zwykły użytkownik 95% aplikacji miałbyś stamtąd, nie musiałbyś się zupełnie bawić w Google Play, ale nie o to chodzi. Tam jest ta opcja dostępna. I oni nie wymagają od ciebie jakby, wiesz, ekskluzywności, żeby na przykład wszystko szło Samsung Pay albo czymś, nie? Nie, masz tutaj jakby tam jest opcja, że możesz robić to tak czy siak. Nie ma z tym żadnych problemów.
Jeszcze nie zapominajmy o co to też w ogóle zabawna historia, o Huawei'u, który przecież do Google'a został odcięty od Google'a. No i teraz musi mieć własny sklep, własny system operacyjny i jakoś sobie tam... Znaczy inaczej, to nadal jest Android, tylko że nie mają dostępu do Google Play. Nie? Tak. Więc zrobili swój własny sklep i tam jakby ja nawet czasem widzę reklamy na Twitterze, że mi się przewija, że tam Huawei ma taki super sklep, już ponad ileś tam tysięcy aplikacji jest do pobrania. Jakoś walczyć, wiadomo.
Tak, ja bym też chciał powiedzieć, że jakby plus jest taki, że... da się zainstalować na Huawei'u tym nowym P40 Google Play. Instrukcja ma 62 kroki. Ale da się. Nie? Można? Można? Ja bardziej dążę do tego, że no wiesz, to nie jest... Znowu, w tym sklepie Huawei'owym prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, wiesz, 90% aplikacji, z których normalnie korzystasz, jest. I nie jest tak, że musisz się jakoś szczególnie bać. Oczywiście, że ja bym na przykład nie wziął telefonu, który nie ma Google Play'a, więc okej. Ale dążę do tego, żeby powiedzieć ci, że masz możliwości, nie?
W tym momencie,
jak na przykład Apple wyrzuciło Fortnite'a ze swojego sklepu, to nie możesz zainstalować Fortnite na iPhone'ie. Kropka. Natomiast jakbyś miał Androida, to po prostu jeśli Google wyrzuciło, to możesz wejść na stronę fortnite.com, nacisnąć pobierz na Androida, pobierać się aplikację i masz Fortnite'a, nie? Że chciałbym przejść do końca do tej opcji, że nie ma sklepów i każda aplikacja, jak chcesz sporać, to musisz sobie wejść na stronę pobrać, tak jak było 20 lat temu z Windowsem, że musiałeś biegać po internecie i szukać. Jakby możemy nie wracać do końca do tego. Ale jestem jak najbardziej za tym, żeby były po prostu różne opcje i że ja rozumiem, że oni, powiedzmy, że Google Play może mieć taki general purpose i jakby taki, że tam są aplikacje, które są tylko dobre, no nie? Ale, ale podoba mi się to, że okej, ale ja jestem jakby inteligentny, mądrzejszy albo wiem lepiej, co dla mnie jest okej i mogę sobie zainstalować tę aplikację, bo na iPhone'ie tego nie zrobisz, nie? I to jest oczywiście, tak jak powiedziałem, to nic nie zmienia, to znaczy na razie nic nie zmienia, że ja nie zmienię telefonu i nie będę miał Androida, dlatego że... Ale grosz do grosza.
No.
Kropla drąży skałę.
To jest tak jak z moim kupowaniem PlayStation 5.
Że niby
tak grosz do grosza i drąży.
Tak, że niby masz taką defaultową opcję, tak? Ja też mam taką defaultową opcję, że jakbym brał kolejny telefon, to prawdopodobnie wziąłbym iPhone'a, nie? Że, tak. Ale z drugiej strony jakby jest tak, że a tu masz to. A tutaj nie każą ci tego. A tu możesz zrobić tak. A tu jest taka... Wojtek, jakbyś w ogóle w tym momencie przeszedł na Androida i kupił Xboxa, to możesz sobie grać w gry z Xboxa na telefonie. Wojtek, to są inne czasy.
Wiem. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, nie?
Tak. Ale dobrze, to zrzucaj bomby, Wojtek. Zrzucaj bomby, bo ja trochę tak wyprzedziłem.
Dobrze, dobrze, ale bardzo dobrze. Znaczy, boby są takie, nie ja je zrzuciłem, tylko zrzucił je właśnie Epic, więc zajawiłeś temat. No, w zeszłym tygodniu wydarzyła się jedna z największych akcji PR-owo. Stunt to się mówi, że co to jest stunt? To jest, to powiedzmy, że fikołek PR-owy, bym powiedział. Można tak powiedzieć?
To jest do tego odcinka.
Nie no, ale po kolei, po kolei. Epic, bo tak, rozmawiamy już i to się przewija w naszym podcaście raz na jakiś czas i to dzieje się już od kilku tygodni. To znaczy, że Apple dostaje razy co chwila z bardzo różnych stron. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że no, Microsoft powiedział sorki, ale nie będzie tego xClouda na iOS-ie, no bo po prostu Apple na to nie pozwala. Jeszcze wcześniej były przecież akcje z Hejem, który no, chciał mieć swoją aplikację w App Store i zablokowali im update, bo coś tam, nie? Jakby cały czas coś wyskakuje. No i to jest ten grosz do grosza, o którym mówisz. Natomiast w zeszłym tygodniu Epic ewidentnie obserwuje sytuację, ewidentnie im się to nie podoba i też są jednym z największych graczy. I ja tu widzę takie powiązanie do sytuacji z Facebookiem, która była też całkiem niedawno, to znaczy ze względu na to, że Facebook tak sobie średnio radzi z moderowaniem treści, które się na nim pojawiają, no to zaczęli odchodzić coraz więksi gracze ze swoimi pieniążkami, bo to boli najbardziej, więc dlatego bardzo duże firmy FMCG zaczęły wycofywać budżety z Facebooka. No, generalnie się zadziało, zresztą chyba o tym rozmawialiśmy. Natomiast nie wiem, jaka jest sytuacja na dzisiaj. Coś czuję, że chyba tak po cichutku, ale te budżety wróciły. Może się tam pod stołem trochę dogadali i temat jest zamknięty, nie? Tak mi się wydaje, ale no, nie wiem, jak wygląda teraz sytuacja. Ale o takich rzeczach głośno się nie mówi, więc nawet jeżeli, to może być tak, że my o tym po prostu nie wiemy. Nieważne. Chodzi o to, że Epic jest jednym z największych producentów gier ever. Fortnite jest to ogromnym biznesem i jest ogromnym biznesem nie tylko dla samego Epica, ale też właśnie dla Apple'a i dla Google'a, bo to przez ich sklepy Fortnite zarabia bardzo dużo pieniążków i wiesz, no jak biorą sobie 30% ze wszystkiego, co przepływa przez tą grę, no to dzieciaki już tych skórek nakupiły trochę, nie? Więc jakby ewidentnie działania Epica jakiś wpływ na Apple i Google powinny mieć, bo to jest po prostu jeden z największych producentów i największych takich dojnych krów, jakie są w App Store'ach obu. I Epic zrobił taką akcję. Najpierw wprowadzili właśnie do Fortnite'a opcję zakupu tam Battle Passa chyba o obniżonej cenie za pośrednictwem bezpośredniej płatności u nich, co oczywiście jest zakazane. Więc Apple zareagowało dość szybko. Kilka godzin później Fortnite wyleciał z App Store'a. Google Play zareagowało troszeczkę później, ale też usunęło Fortnite'a. No i Epic od razu z szuflady wyciąga cyk. Proszę bardzo, pozew sądowy. Witamy serdecznie. Pozew oczywiście na bazie prawa antymonopolowego. I ja napisałem na Twitterze, że pewnie chodzi w dużej mierze o sprawę, która toczy się w ramach tutaj u nas, to znaczy w Unii Europejskiej, bo toczy się sprawa, jakby trwa śledztwo cały czas. Ale tak naprawdę w Stanach też dotykają tego tematu prawa antymonopolowego, bo były przecież te przesłuchania czterech największych graczy i tu też sprawy się dzieją. Nie? Więc ewidentnie Epic dokłada kamyczek do, no po prostu do generalnie pozwu dotyczącego prawa antymonopolowego na wszystkich możliwych rynkach, gdzie Apple i Google sobie działają, ale przede wszystkim na amerykańskim. I ten pozew ma 62 strony, więc wiesz, no, ewidentnie to było przygotowane wcześniej i to nie jest tak, że to się, o, przypadkowo, dobra, wprowadzimy sobie funkcję, usunęli nas z App Store'a, więc to teraz odpowiadamy pozwem. Nie, no to była ewidentnie zaplanowana akcja, szczególnie, że w ramach samej gry było wyświetlanie filmu, który bardzo bezpośrednio odnosił się do początków Apple'a, który kiedyś miał taką kampanię, 1984 roczek, gdzie Apple pokazywało, że IBM jest taką, wiesz, złą korporacją, a oni są takim, wiesz, dynamicznym. To jak, wiesz, gdybyśmy mieli to przełożyć na dzisiejsze czasy, to by było takie, że no oni są takim startupem, który walczy z wielką korporacją i użytkownicy są dla nich najważniejsi i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że i to jest niesamowite. Ja zacząłem czytać ten pozew sądowy Epica i on w preambule normalnie opisuje tą sytuację. To znaczy oni piszą w pozwie sądowym, że Apple miało taką kampanię i że oni wtedy pokazywali się jako takich właśnie walczących z systemem, a dzisiaj oni są właśnie tym systemem, są częścią tego systemu, z którym chcieli walczyć. Więc jakby, wiesz, ten rozdźwięk pokazują już w pozwie sądowym, co było dla mnie w ogóle bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie wiedziałem, że w ten sposób w ogóle te pozwy się pisze, bo dla mnie pozew sądowy to, wiesz, to bardzo dużo mambo jumbo, artykuły, paragrafy i tak dalej, a tu się okazuje, że oni w Stanach widocznie jest taka tradycja, że się pisze trochę historii, nie? Że jakby dzięki temu może sędzia będzie mógł się lepiej zrozumieć, dlaczego ten pozew w ogóle powstał. No i teraz bardzo ciekawym elementem tego pozwu jest to, że Epic nie chce kasy. Oni nie pozywają Apple'a o to, żeby dobra, dawajcie, zwróćcie nam kasę. Na przykład, nie wiem, część kasy, którą pobraliście od nas przez x lat i tak dalej. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby Apple otworzył i Google też, bo tam jakby drugi pozew dla Google'a jest w bardzo podobnej treści. Chodzi o to, żeby Epic mógł wprowadzić do App Store'a sklep. Swój własny sklep, czyli Epic Store. I to jest ich główny cel. Po to, żeby handlować tymi gierkami, które normalnie w Epic Store są, już na iOS-ie, znaczy też na iOS-ie i też na Androidzie. Więc cel mają bardzo określony, bardzo sprytny i oczywiście ja nie wiem, czy to jest coś, co użytkownicy... Wiesz, dla mnie jako użytkownika, dla osoby, która gra w gierki, wywalone, nie? Mi to wisi, czy ja tą grę kupuję w ramach Steama, czy w ramach jakby samego App Store'a na iOS-ie, czy w ramach jakiegoś podsklepu w ramach iOS-a, jeżeli kiedykolwiek by do tego doszło, chociaż mam ogromne wątpliwości. Więc dla mnie jako użytkownika nie ma to znaczenia. Natomiast dla Apple'a oczywiście, no wiadomo, no nie będą w stanie jakby pilnować tego, co się dzieje w takim sklepie, a jeżeli jeszcze będzie ten sklep posługiwał się swoją własną walutą, tam jakąś wirtualną, gdzie ty doładowujesz sobie portmonetkę zupełnie inną drogą, PayPalem czy czymkolwiek, omijając w ten sposób to, co się dzieje w App Store, no to wiesz, Apple będzie musiało odciąć sobie pół nogi tak naprawdę przychodów z App Store'a. I to jest, no, bardzo to jest ciekawa sprawa ze względu na to, że trudno powiedzieć, czy Epic wygra. Wygląda na to, że ta walka będzie bardzo ostra. Szczególnie, że dzisiaj, to jest takie tętno pulsu, Apple ogłosiło, że Epic zostanie zbanowany. Nie, że nie będą mogli Fortnite'a mieć w App Store, bo to już się wydarzyło, ale zostaną im odcięte konta deweloperskie.
I Wojtku, nie to będą... działa w taki sposób, no? Że to, że będą mieli odcięte konta deweloperskie, to jest jedna rzecz. Ale jak odetną im konta deweloperskie, Wojtek, to żadna aplikacja podpisana ich kluczem nie będzie działała. Mhm. To znaczy, że nawet Epic jakby cokolwiek, co Epic wyrzuciło. Inaczej, deweloperzy nie będą mogli nawet robić niczego w Unity na Macu,
no,
bo nie jest podpisane już.
Oh shit. Fuck. Rzeczywiście. No.
Tak, więc wow, to jest jakby
ja trochę
tutaj...
zapomniałem, że Epic przecież ma cały silnik.
Tak, więc sytuacja wygląda, Wojtku, tak. Ludzie myśleli, że Epic zrzuciło bomby na Apple. Tymczasem Apple zrzuciło bombę termonuklearną na Epic i powiedziało: wiecie, słuchajcie, może was kuźwa po prostu nie być. Coś tak, nie że nie być, nie być. Możecie przestać istnieć na Macu. I sam fakt, że firma jest w stanie to zrobić, troszeczkę mnie tak szczerze, wiesz, tego. No, taki, czuję taki niesmak, nie? Taką nieznośną lekkość bytu.
No. Ojo. Bo to wiesz, to nie dotyka tylko samego Epika, ale jeżeli silnik nie będzie dostępny dla deweloperów, a na tym silniku powstało bardzo dużo rzeczy, to tu się robi naprawdę mega duży problem.
Ktoś napisał, że removing Epic's developer tools, czyli Unreal Engine, could even impact developers, even those on Apple Arcade.
Wow. No tak, bo przecież dużo gier niewykluczone, że korzysta z tego silnika. Ja nie mogę. To nie było takiej sytuacji w historii w ogóle, jaką znam Apple'owej, bo były różne bany, różne tam rzeczy się działy, ale na taką skalę jeszcze nic się nie wydarzyło. Znaczy też prawda, że...
Nie,
jeszcze
takie bomby nie widziałem.
Nie, naprawdę, to jest... Wow. No... Jesteśmy, wiesz, obserwatorami naprawdę czegoś niesamowitego.
Historia, Wojtku, dzieje się na
2020, jak widać, nie przestaje nas zaskakiwać. Dzieje się bardzo dużo społecznych rzeczy teraz na Białorusi. Trzymamy tam kciuki za wszystkich protestujących, żeby historia się skończyła dobrze. Ale tak, no tutaj na tym cyfrowym poziomie też dzieje się bardzo dużo. No i naprawdę obserwuję tą sytuację z wypiekami na twarzy, choć tak naprawdę wiesz, no w samego Fortnite'a nie gram już.
Ej, Wojtek,
mam wersję na Switchu.
Jak bomba wybuchła, to ja zagrałem w Fortnite'a i powiem ci, że...
A, proszę.
Dalej spoko się w to śmiga, nie? W sensie naprawdę... powiem ci więcej. Całkowicie przypadkowo zainstalowałem Fortnite na komórce parę dni wcześniej. Całkowicie przypadkowo.
Wow.
Tak. Więc mam mój telefon, jakby ktoś chciał kupić, to za...
No to teraz chciałem ci powiedzieć
12 tysięcy sprzedam. Za 12 tysięcy sprzedam. Czy to jest dobra cena, Wojtek?
Niezła. Są takie, że możesz sprzedać za na przykład iPada 7 generacji, możesz sprzedać za takie kup teraz jest za 7426 zł, nie? Czyli 2000 dolarów. iPhonesy, no 10 tysięcy za iPhone XS 64 giga, 10 tysięcy zł, nie? No to tak może coś tam łykniesz, no. Ciekawy jestem, czy ktokolwiek to kupi, naprawdę.
Jeśli ktoś chce kupić, to ja zadychę sprzedam mojego, znaczy za 10 tysięcy sprzedam mojego iPhone'a. To jest iPhone
Zapraszamy.
11 Pro czarny, 256 GB. Dodaję brytyjską wtyczkę i ładowarkę z przejściówką do Polski. Kabel USB-C i słuchawki, nówki nieśmigane. Dorzucam
to teraz
nawet
moje
stare
pytanie
AirPods,
jest takie.
Kuźwa, tak? Już
wow. To moje pytanie jest takie. I to nie jest pytanie do ciebie, chociaż też jestem ciekawy. W jaki sposób ty sprzedasz ten telefon i ktoś będzie mógł zagrać tego Fortnite'a, jeżeli prawdopodobnie jest zalogowany na twoje konto Apple ID, nie? I co, sprzedasz komuś telefon ze swoim zalogowanym Apple ID?
To się wyloguje.
No i co się wydarzy wtedy?
No nic, załapka...
No właśnie.
Słuchaj, Wojtek, dlaczego ty... Psujesz mi biznes.
Przepraszam, nie chciałem ci zepsuć. To jest właśnie najgorsze, jak rzuca się kłody pod nogi już na samym starcie.
Ja tutaj,
nie?
Wojtek, naprawdę przygotowałem taki biznes, mam taki plan zarobienie dużo pieniędzy, a ty mi tutaj, Wojtek,
8 iPhone'ów.
8 iPhone'ów. Ciężko no, być tak, bogatym.
Ale człowiekiem. Bardzo trudno. W każdym razie naprawdę no, będę obserwował dalej. Jest to mega ciekawe, co się dalej wydarzy. Bo tak naprawdę są niektórzy, którzy piszą takie analizy, nawet dość dobrzy prawnicy się wypowiadali, że generalnie ten pozew, który przygotował Epic, jest bardzo dobrze przygotowany i stoi za nim naprawdę ekipa takich prawników, że będzie grubo. I teraz wiesz, jest dużo scenariuszy, które mogą się wydarzyć. Nikt nie spodziewał się, znaczy w żadnych z tych przewidywań nie było takiej bomby, jaką zrzuciło dzisiaj Apple, więc no myślę, że tu się znowu namiesza. Znowu, od nowa trzeba będzie myśleć, te kule do wróżenia odpalić. Natomiast no, mówili, że generalnie Epic może na tym ugrać. Trochę. Z jednej strony może się okazać, że Apple troszeczkę te drzwi uchyli. W takim sensie, że może nie wprowadzą całego sklepu, ale na przykład zmniejszą dla wszystkich deweloperów te 30% o, nie wiem, 10%
czy ileś. To nie jest, że wszyscy deweloperzy, to jest najgorsza rzecz, nie?
No i to jest taki, tak, taki problem, że generalnie część z nich jest tak dogadana, że nawet na starcie Apple zabiera im trochę mniej, co jest nie w porządku. Na przykład Amazon Prime miał tak ze swoją zwykły apką i sklepami. Czy zwykły, tak?
Zwykły, w sensie ten z...
nie Prime Video, video ten z filmami?
Wideo, tak.
No właśnie, no. Natomiast część deweloperów ma tak, że przez pierwszy rok, jeżeli to jest subskrypcja wykupiona przez Apple, to przez pierwszy rok 30%, a później jest 15%
tak,
czy 20%?
To jest oficjalne stanowisko firmy Apple Computer Incorporated.
Dobrze, więc bardzo dobrze.
Więc to wszyscy tak mają.
No, więc teraz pytanie, czy obniżą wszystkim na starcie, czy nie? Czy z kolei na przykład, nie wiem, może otworzą drzwi dla tego cloud gamingu, bo wiesz, jakby... uderzeń z wielu stron i to jest w ogóle śmieszne, że...
Jest taki, ja bym teraz zrobił taki meme, no nie? Taki meme, że masz ten meme, co jest z tym, jak ukradli statek. Taki był film z Tomem Hanksem i jak tam pirat taki czarnoskóry mówi do Toma Hanksa: ja jestem teraz kapitanem. To ja bym na głowę tego pirata włożył Apple Arcade i napisane, jak on mówi: to ja jestem teraz cloud gamingiem. Dobra?
Świetne.
Dobra? Ja myślałem w ogóle o karierze memicznej.
Nie, no to ja myślę, że drzwi są otwarte cały czas, możesz próbować.
No, bo to jak zrobię, to myślę, że dobre meme.
Mhm, bardzo dobre. Bardzo dobre. No i właśnie, tutaj Apple, niby ma to Apple Arcade, które nie wiem, jak sobie przędzie.
Ja nawet nie kupiłem, też nawet nie zrobiłem za darmo tego pakietu.
Ja też nie zrobiłem.
W sensie, pamiętam, że w podcaście mówiłem, że zrobię i jakoś tak kuźwa nie poszło.
No bo ja też nie zrobiłem ze względu głównie chyba na to, że ja na telefonie nie gram tak dużo. No ja mam jedną grę bodajże, w którą zdarza mi się popykać, wiesz, jak mam chwilę. Ale to, żeby mieć wykupiony abonament tak jak jest na Xboxie na przykład, wiesz, że mam dostęp do tam z ponad 100 gier, coś tam. No to na telefonie to jest
tak
dla
dużo.
Mnie przegięcie.
Nie jest ale tak dużo.
Ja wiem, no okej. Okay.
Gdybym Wojtku miał iPada?
No ja mam i też nie.
Ale
ja jestem trochę w innej sytuacji. No. To na pewno. Ale jest też, ostatnio ogłosili w ogóle, że prawdopodobnie na jesień pojawi się coś takiego jak Apple One, które ma być taką mega subskrypcją, w której mogą być różne usługi, gdzie jeżeli weźmiesz to pakietowo, no to tam płacisz trochę mniej, nie? Tylko, że niestety jakby w ramach tych wszystkich usług jest tak, we wszystkich jest Apple Music, później jest Apple Arcade jako extras, więc jak już masz bundle dwóch, no to tam troszeczkę taniej. Później dokładają Apple TV Plus chyba i później na samym końcu, czyli w tym największym pakiecie, masz iClouda dorzuconego. Więc żeby mieć iClouda, powiedzmy, że dużego, nie? I żeby to wszystko troszeczkę taniej kosztowało, to musisz wziąć najwyższy pakiet z tymi wszystkimi innymi usługami. Prawdopodobnie nie będzie możliwości, wiesz, dobra, to ja chcę to, to i to, nie? Tylko będziesz brał albo pakiet mini, gdzie masz właśnie Apple Arcade plus Apple Music, nie? Lub średni, gdzie masz Apple Music, Apple Arcade i właśnie tego Apple TV Plus i tak dalej, nie? Żeby to też wygląda na to, że to nie będzie usługa dla mnie, bo ja jakbym chciał zaoszczędzić, to bym chciał zaoszczędzić na iCloudzie, bo to jest jedyna usługa, z której korzystam tak naprawdę z tych subskrypcyjnych.
Gdyby była taka opcja...
A, jeszcze tam są te Apple Newsy, no ale to wiadomo, w Polsce nie działa, więc w ogóle zapominam.
Ale gdyby była opcja... Ja w ogóle liczę na to, że po prostu stanieje trochę iCloud, bo to są też takie strasznie stare ceny i takie... Drogo, panie! No. Ale... Gdyby był taki pakiet iCloud i Apple Music?
No to rozumiem, że pewnie byś wziął.
To myślę, że to takie niegłupie by było. A jeszcze jakby był iCloud, Apple Music i Apple Arcade, to pewno w ogóle by w życiu w zasadzie, a już kuźwa, po prostu już, jak powiem, odblokujmy to i niech to się dzieje, nie? Szczególnie, że to wiesz, no, co, ile to by kosztowało? 2 dychy miesięcznie? Let's be serious, 3 dychy?
No może 3 dychy.
Bo to taki, wiesz, no, żeby to miało sens, to musiałoby być... Mniej więcej takie, no nie? Ja właśnie widzę w Apple Arcade, że chyba... Czy oni mają tam gierki Lego?
Lego. Nie wiem tego.
Wpisuję aplikację Lego. Lego i widzę, Wojtku, Lego. A właśnie nie pojawia mi się get z Apple Arcade, tylko wszystko mi się pojawia tak normalnie. Arcade. Popular Arcade Games. Nie wiem, może... Bo widziałem... A, jest... Lego Brawls. Co to w ogóle jest? Lego Brawls. No nieważne. Dobra. Więc jest jakaś gierka Lego. Interesujące właściwie. Wojtek, ja na zakończenie tego odcinka chciałbym tylko powiedzieć o jednej aplikacji, którą ostatnio znalazłem i stwierdziłem, że ja sobie będę z niej korzystał i chciałbym też ją polecić wszystkim innym, bo myślę, że to może być przydatne. My mówiliśmy kiedyś tam, jakiś czas temu tak naprawdę w podcaście na temat zdrowia psychicznego, na temat koronawirusa i tego, co się dzieje i jak to nas wpływa i tak dalej, Ja stwierdziłem, że chciałbym sobie to trackować. I nie, żeby być data świrem, tylko żeby jakby może znaleźć jakieś paterny. Bo mam dane, czy dużo chodzę, czy dużo śpię.
No.
Ale one nie mają bezpośredniego przełożenia na to, czy jestem szczęśliwy, czy nie. A i sam nie wiem, jak naprawdę, kiedy jestem szczęśliwy, czy nie. W sensie, jakbym powiedział, jakbym spojrzał raczej na przykład tak ten, zastanowił się, no to powiedziałbym, że raczej szczęśliwy jestem, nie? Ale z drugiej strony, jak jestem nieszczęśliwy, to mam takie, kuźwa, chyba jestem nieszczęśliwy całe życie. Więc żeby mieć coś, żeby się podeprzeć, czy ja faktycznie, czy jest coś, co jest warte zaadresowania, czy nie, znalazłem taką aplikację właściwie na Reddicie, na kanale na kanale Data is Beautiful. Był koleś, który swoją drogą jest deweloperem tej aplikacji, zrobił taki ładnie wykres, powiedział, no patrzę, tak wygląda mój cały rok w tej aplikacji. Ja mówię, okej, dobra, to jest interesujące. Teraz aplikacja nazywa się Moody Story.
Okej.
Kosztuje pieniądze. Ona kosztuje 24 zł czy coś takiego.
No to nie tak mało jak na aplikacyjkę tego typu, ale dobrze, mów dalej, bo jestem ciekawy.
Tak, to jest aplikacja, która trzyma wszystko w iCloudzie, nie ma nic wychodzącego spoza twój telefon jakby na jakieś serwery i tak dalej. Ma być wersja też w ogóle na Androida za jakiś czas, więc myślę...
Widzę, że jest na Apple Watcha też.
Tak. Ja też w tę stronę myślałem, żeby to ten. Teraz to jest Low Effort Mood Tracker, tak jest napisane na stronie. I to faktycznie jest bardzo proste, gdzie sobie po prostu jakby...
Szanuję.
Główną rzeczą, którą musisz zrobić, to jest ocenić jakby jaki masz nastrój, nie? I oceniasz sobie na skali, którą tak naprawdę samemu sobie wybierasz. Możesz mieć skalę, już ci powiem, bo to jest różne skale są. Mamy skalę ustawienia. Skala może być, Wojtku, od 2, czyli dobrze, źle, do 11. No. 5 pozytywnych, 5 negatywnych i 1 neutralny. Ja sobie postanowiłem zrobić 5. To znaczy mam...
2 negatywne, środkowy i 2 pozytywne.
Tak, dokładnie. Czyli jest generalnie albo tak sobie, albo jest trochę słabo, albo jest do dupy, albo jest tak okej, albo jest super. Więc stwierdziłem, że to będzie najbardziej sensownie dla mojej głowy działało. Do tego jest tak, że kiedy sobie zaznaczasz, jakby jak się czułeś, to masz, możesz pisać na przykład, co się tego dnia wydarzyło. Możesz pisać, masz też miejsce na notatki, miejsce na zdjęcia, gdzie wpisać na przykład, ja sobie dzisiaj zaznaczyłem na przykład, że piłem kawę, piłem dużo wody, jadłem dużo owoców, ale zjadłem dzisiaj hamburgera i z mięsem, więc zaznaczyłem to, jadłem też dzisiaj zupkę, jeździłem dzisiaj samochodem i jeździłem dzisiaj rowerem. No nie, wpisałem na zasadzie, że to są rzeczy, które i potem będziesz mógł zobaczyć rzeczywiście, jak się czułeś w ostatnich dniach, na przykład jakie rzeczy robisz, czy zaznaczasz na przykład właśnie zupka i tak dalej, kiedy jesteś szczęśliwy, jakie rzeczy robisz, czy jakby dzieją się wtedy, kiedy jesteś nieszczęśliwy. To jest rzeczy typu, wiesz, że samochód czy cokolwiek, to nie trzeba wszystkiego dodawać, to nie wiadomo. To jest tak, im więcej danych będziesz wprowadzał, no to tym więcej potem będzie miało to sensu, czy będzie można wyciągnąć jakieś zależności, ale jak tego nie zrobisz, no to po prostu trudno.
I zależności mogą być dwustronne, to znaczy, że może coś, co robisz, wpływa na to, jak się później czujesz, nie?
Tak, dokładnie. Aplikacja nie jest najwspanialsza na świecie, ale powiem ci szczerze, że działa całkiem nieźle, jest całkiem szybka i najważniejsze jest to, że jest sensownie zaprojektowana, więc całkiem spoko to śmiga. Możesz tak naprawdę nawet, Wojtku, uwaga, wyeksportować swoje dane do PDF-a na przykład. Ostatnie na przykład 7 dni albo cały czas, albo rok, dodać zdjęcia możesz, jeśli jakieś były, eventy jakieś były, notatki, posortować to i tak dalej. W sensie to wszystko do PDF-a i to masz, to zrobić tak naprawdę czary. Nie? Więc naprawdę to działa spoko. Więc polecam do tego, żeby faktycznie sobie takie rzeczy trakować, bo może będziecie mieli, może to w jakiś sposób wpłynie na was, może zobaczycie, że potrzebujecie pomocy, a może zobaczycie, że jakby wcale nie jest tak, że jest źle. I ja z tą myślą na zasadzie, że wcale nie jest tak, że ja oczywiście nie mam, jakby nie uważam, że jest aż tak strasznie źle. Ale trochę stwierdziłem, że chcę sobie to sprawdzać. I jeszcze jest jedna ciekawostka, którą uważam, że jest bardzo sprytna. No bo to ma tylko sens wtedy, kiedy będziesz to uzupełniał. I mam oczywiście remindery od poniedziałku do niedzieli. I teraz uwaga. Pomiędzy 20 a 22 losowo dostanę przypomnienie, żeby to wypełnić.
Ciekawe. Ciekawy pomysł, żeby... Że nie jedna godzina.
Tak, znaczy możesz sobie ustawić jedną konkretną godzinę, ale ja stwierdziłem, że dla mnie chyba będzie wygodniej, kiedy to nie będzie jedna konkretna godzina.
Okej.
I właśnie może to potem zmienię, ale na razie to działa tak i wygląda tak i działa to bardzo spoko, także polecam, kupiłem. Fajne jest to, że po prostu płacisz i koniec. Tęskniłem za też takimi czasami, kiedy po prostu wszystko zapłaciłeś raz i o.
No tak. To jest takie odświeżające, bym powiedział.
Tak, nic nie trzeba. Możesz sobie to wpisać, możesz sobie wpisać te notatki, załączyć sobie zdjęcia. On też jak zapisujesz coś, to na przykład wpisuje ci, gdzie ja na przykład widzę, że dzisiaj jakby zaczekowałem w domu, no nie? I mam na mapce, w jakim miejscu zaczekowałem swój dzisiejszy nastrój, nie? Także bardzo fajnie.
Okej. Bo ja teraz, wiesz, przeglądam sobie funkcję Day One, który jest takim daily... Tylko to jest bardziej daily journal, nie? Czyli
tak,
jakby
właśnie to jest...
opiera się na wpisach, a nie na emocjach. I wydaje mi się, że czy ja przypadkiem nie było... Pamiętasz taką aplikację,
my
która
kiedyś
się nazywa Path?
Tak. Ale tam nie było
Path,
tak bardzo.
Path miało bardzo fajny w ogóle design, pamiętam. Natomiast... tam gdzieś była funkcja, że można było pokazać, że nie wiem, że czujesz się okej, nie? Że jakby tam chyba buźkami to się robiło, czy coś mi się tak kojarzy, że po prostu Moody Story mi przypomina, że była inna apka, która też przypomina o tym, żeby ją uzupełnić raz dziennie i też gdzieś tam jest wśród tych rzeczy, które możesz wpisać łatwo, wybierając to, wiesz, z jakiegoś menu, było samopoczucie. Ale tu widzę, że to jest odwrócone, znaczy, że samopoczucie jest głównym nośnikiem, głównym jakby, wiesz, wpisem, a dopiero później możesz dorzucić inne rzeczy, nie?
Właśnie teraz patrzę. Ja kiedyś w ogóle bardzo chciałem spróbować z Day One. I miałem nawet kupione, bo to kiedyś było, że kup, teraz jest subskrypcja.
Aha. Tak, teraz jest premium.
Ale
jest
jakoś Wojtek, jakoś to...
Ja też nie mogę, przez chwilę wpisywałem, ja nie ale mogę później usiąść się odechciało.
Tak, ja nie mogę do tego usiąść, żeby to zrobić. W sensie to jest tak, że mimo tej struktury dnia, o której mówiłem chociażby w Bullshit Radarze i mówiliśmy też u nas, że ja wiesz, staram się co tyle godzin jeść, co tyle godzin tak dalej, wstaję, wiesz, mam ten dzień jakoś wystrukturyzowany, to niestety nie czuję u siebie, czy nie jestem w stanie się zmotywować do tego, żeby na przykład godzinę pisać albo pół godziny pisać. Jakby wiesz, taki.
A zaznaczyć,
notes.
Że się okej czujesz i na przykład co tam zrobiłeś mniej więcej, to już masz czas na to.
Tak, no bo to jest prostsze, nie? Bo to jest tak, że dostajesz powiadomienie i jedyne co musisz zrobić, to naciskasz. Odblokuj twarzą. Naciskasz przycisk plus, wpisujesz, że jak się czujesz teraz. Masz po prostu, wyznaczasz sobie uśmiech, brak uśmiechu i potem następna rzecz to zrobisz tak, że na przykład. Możesz sobie dodać, na przykład robiłem, co na przykład, i załóżmy na przykład okazję. Dzisiaj na przykład engage. Tak. No i widzę, nie? Że na przykład mogę to zobaczyć jako event. I to jest bardzo proste, nie? Nie potrzebuję tak naprawdę się skupiać, żeby to zrobić. Tylko po prostu wpisuję to, co czuję w człowieku. Nie muszę tego opisywać wbrew pozorom. Chociaż dzisiaj, wiesz, dzisiaj na przykład sobie opisałem, nie? Faktycznie, że no, dzisiaj robiłem to i to i na przykład Magda kupiła rower, no i z tej okazji robiliśmy to i to, nie? I jakby na zasadzie nie będę się tłukł, jak przestanę wpisywać. Wiesz, co chodzi? Bo najważniejszą wartością z tego jest nastrój.
Samopoczucie, no tak.
Tak, a do tego drugą najważniejszą rzeczą będzie trend. Czyli czy raczej dobrze, czy raczej niedobrze.
Jasne. Bardzo ciekawe podejście. Nie znałem zupełnie tej aplikacji, więc...
Kiedyś była taka aplikacja Mr. Mood. Coś takiego. Ja z tego korzystałem, Wojtku, przez półtorej roku. I faktycznie...
To długo.
Codziennie faktycznie wpisywałem sobie, jak się czuję, tylko tak wiesz, od góry do dołu. I jak byłem, że się dobrze czuję, to do góry, jak źle, to na dół i jakby tam wpisywałem. To był taki jakby gorszy czas w moim życiu i wtedy dużo było na dół, ale spoko, nie? W sensie to dobrze było to wiedzieć, widzieć nawet. Na zasadzie, że moje uczucie czy mój nastrój jest widoczny, mierzalny albo w jakiś sposób, że mogę sprawdzić, okej, faktycznie, no. Ostatnie dwa tygodnie miałem ciężkie i widać to, że to jest tak.
Jasne.
No, Moody Story polecam na iOS-a. Niedługo będzie na Androida. Można sobie sprawdzić i trakować sobie to, czy chcecie się... Czy jest wam smutno i czy potrzebujecie jakiejś pomocy, czy może jesteście szczęśliwi i to widać. Szczególnie w ja też byłem... Trochę spieprzyłem sprawę, bo że zrobiłem to 17 sierpnia, a nie pierwszego dnia kwarantanny, ale właściwie nie pomyślałem o tym wtedy. Myślałem całkowicie o innych rzeczach, a to mogło być ciekawe, kiedy można było zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda to nastrój życia w kwarantannie, nie? Więcej
spoko,
rzeczy...
Spoko.
Więcej
to znaczy rzeczy... bardzo, bardzo ciekawe, ciekawa apka.
Więcej rzeczy nie pamiętam, przyrzekam po prawej i proszę o After Dark. A, widzisz? To jest parafraza, tak się spowiadać było. Trzeba takiej formułki się musiałem nauczyć, jak byłem mały.
Jak kiedy chodziłem. Ostatnio ją mówiłeś? To jest ciekawe. No i tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek.
Okej. Dzięki. Bye.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.